Ksiądz Jan Ślepowroński. Teraz jestem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji kijowsko-żytomierskiej. To seminarium znajduje się w miasteczku Worzel pod Kijowem.
Docierają do nas co chwilę nowe informacje z Ukrainy. Ksiądz od kiedy przebywa w Polsce? Bo w tym momencie jest ksiądz w Polsce.
Tak, przyjechałem w czwartek w nocy, ponieważ moja mama dostała drugiego wylewu, drugiego udaru. Jest w szpitalu nieprzytomna. Też nie mogli się do mnie dodzwonić. Właśnie nie było połączenia telefonicznego. Dzwonili aż przez bar, bo ja wcześniej byłem proboszczem w barze i tam mieli jeszcze telefon stacjonarny, więc zadzwonili moi bracia dopiero do baru i z baru przedzwonili już. Od razu zdecydowałem wyjechać.
To, co dzieje się na Ukrainie, wszyscy Polacy śledzą z zapartym tchem. Dzisiaj, w sobotę, kiedy rozmawiamy, docierają do nas coraz to nowe, ale już można powiedzieć,
no już bardziej
dobre
radosne chyba, tak, informacje. Jest nadzieja, że już to się skończy.
Jeśli okaże się, że to prawda, że Wiktor Janukowicz podał się do dymisji, co to oznacza dla Ukrainy?
Na pewno oznacza to jakiś powrót do bardziej cywilizowanej administracji, władzy, bo to, co było dotychczas, to była patologia wręcz. Władza mafii, władza zbrodni. Ci ludzie, którzy wyszli na Majdan, to nawet nie dlatego, że chcą przyłączenia do Unii, tylko po prostu to był protest przeciwko tego, co się działo w tym kraju.
Jak to wszystko wygląda z perspektywy księdza miejsca posługi, to co się dzieje na Ukrainie?
To znaczy tak, szczerze mówiąc, ja nie za bardzo tam się jakoś angażowałem w te, nie śledziłem aż tak, ponieważ mamy inne problemy w seminarium. Ciągle brak kadr, brak profesorów, wykładowców i główne zmartwienie było takie, żeby zabezpieczyć ciągłość wykładów, nie stąd ciągłe kontakty, telefony, wyjazdy, układanie planu z tygodnia na tydzień. Dzięki Bogu udało się nawet już afiliować seminarium do KUL-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i KUL nam teraz bardzo pomaga, no ale to są wszystko na dojazd. Nie przyjedzie profesor na tydzień, zrobi serię wykładów i musi wyjeżdżać i teraz następny. Także to były moje główne, powiedzmy, kłopoty. No niemniej jednak na seminarium, no, dzięki Bogu, nie jesteś zależni od państwa, także jakoś tak bezpośredniego związku może to nie miało. No niemniej jednak i klerycy współczują, przeżywają z tym, co się dzieje. To dotyczy ich rodzin, ich rodziców, ich rodzeństwa. No i oczywiście wszyscy też jak w taki czy w inny sposób to oburzenie wyrażali przeciwko tej władzy, no może nie wprost, może nie głośno. Często się modlili w takich spontanicznych modlitwach, to często no, wyrażali te intencje o sprawiedliwość, o pokój, o zgodę.
A jak ksiądz ocenia te wydarzenia, które mają miejsce teraz na Ukrainie?
Ja myślę, że jest to bardzo taki zdrowy odruch protestu. To, co było u nas koniec lat 70. po wizycie Jana Pawła II, Solidarność. To, co już było, powiedzmy, w Ukrainie w 2005 roku. Też był Majdan wtedy, tak zwana pomarańczowa rewolucja, która to była też taka fala takiego spontanicznego zrywu narodu, która niestety nie została potem jakoś utrzymana.
No właśnie, ta pomarańczowa rewolucja, przeżyliśmy tą pomarańczową rewolucję. Ona w zasadzie niewiele zmieniła na Ukrainie. Czy teraz ta rewolucja ma większą rację bytu?
Nie wiemy. Nie wiemy, kto znowu się dorwie do władzy, jacy ludzie. Wiem, że do opozycji też nie ma stuprocentowego zaufania. Ci opozycjoniści, którzy tam byli na Majdanie, czy ten Kliczko, czy ten Jaceniuk, czy tym bardziej Ciachny Bok, no to ludzie nie mają do nich pełnego zaufania. To są też ludzie z jakiejś tam koniunktury, no i obawiają się, że jak oni dojdą do władzy, no to już tworzą swoje jakieś, powiedzmy, struktury. I zdecydowana część Majdanu próbują dalej, nie ogłaszają dlatego teraz zwycięstwa. Właśnie tu przed chwilą żeśmy patrzyli w internecie, nie, że speaker tego Majdanu mówi, nie wiem, czy mam gratulować zwycięstwa. Problem jest jaki? Nie ma jednoznacznego lidera na tym Majdanie. Nie ma jakiejś osobowości, która by miała zaufanie całego społeczeństwa. Na razie są to spontanicznie zebrani ludzie, którzy wyrażają protest, którzy są zdeterminowani do walki, i to na śmierć i życie. I oni wielokrotnie to potwierdzali, że nie ustąpią, póki Janukowicz nie ustąpi. Nie ma już mowy o jakikolwiek tam kompromisach. Chyba już Janukowicz to zrozumiał i ta informacja była, że niby poddał się, napisał ten list rezygnację, tak, czy poddał się do dymisji, ale czy to będzie fakt, nie wiadomo. Natomiast jest nadzieja, że ci ludzie, którzy tam stoją na tym Majdanie, że jednak z nich może wyłoni się jakiś lider uczciwy, porządny. Tam oni są podzieleni. Tam jest wiele frakcji, tak zwany ten prawy sektor. szczerze mówiąc, boimy się tego prawego sektoru, bo to są spadkobiercy UPA, tych banderowców, UPowców, no i oni są bardzo radykalnie nastawieni, oni żnąć, bić, zabijać i silną Ukrainę stworzyć. Przepędzić Moskali, przepędzić Lachów, bardzo nacjonalistyczna i tego się bardzo obawiamy.
Kto zdaniem księdza tak naprawdę by było najlepiej, jakby przejął tę władzę?
Nie wiem, naprawdę nie widać takich kandydatów, no.
Dziś docierają jeszcze wieści z Charkowa, gdzie zebrały się władze z południowej i wschodniej części Ukrainy. One zadeklarowały gotowość przejęcia władzy. I tak naprawdę, czy to oznacza, że ta Ukraina podzieli się?
Niewykluczone. Te władze wschodniej Ukrainy są niestety pod wpływem Moskwy. Tam Putin, to są jego ludzie. Tak jak i Janukowicz, no ale Janukowicz już jest spalony, więc Putin chce uratować to, co się da uratować jeszcze. Nie? Na zachodniej Ukrainie już krzyżyk postawił, także wierzę, że w zachodniej Ukrainie nie będzie miał wpływu. Natomiast Krym, Charków, Zaporoże, Dniepropietrowsk, Donieck, o, to są jeszcze jego. Połtawa nie wiem, bo w Połtawie tam dosyć jednak żywe są. Były te protesty i nie wiem, ale o te południowo-wschodnia część Ukrainy, to są jego ludzie tam w tej władzy. Tam na przykład ten gubernator Zaporoża, no to on szczycił się tym, że on był tym kiedyś żołnierzem Berkutu, czyli tych sił specjalnych. On występował w tym hełmie, w tym omundurowaniu Berkutu, fotografował się w tym i zapalał wszystkich do walki, do obrony władzy przed tymi ekstremistami, przed terrorystami, jak oni nazywają. Nie? Tych ludzi, no, uczciwych, którzy protestują na tym Majdanie, to jest inteligencja, to są studenci, to są lekarze, to są prawnicy. Ludzie uczciwi, którzy mają odwagę protestować, a ci ich nazywają terrorystami. No.
Trochę wszyscy się obawiają tego, że ten podział Ukrainy, który no jednak grozi, może doprowadzić do wojny domowej na Ukrainie.
Taka groźba niestety wisi w powietrzu. Dlatego, że ten prawy sektor tak zwany, nie, oni są bardzo bojowo nastawieni. Oni mają broń. Może jeszcze się tym nie chwalą formalnie, ale już może w telewizji można było to widzieć, że oni już mieli broń i strzelali. Jest taka groźba, naprawdę jest.
Z zapartym tchem śledzimy to, co się dzieje w Kijowie, to, co się dzieje również we Lwowie i innych miastach ukraińskich. Jak my z Polski możemy pomóc Ukraińcom?
Najpierw modlitwą przede wszystkim. Najpierw modlitwą, dlatego cieszę się, że biskup ogłosili, chyba zdaje się następną niedzielę, no właśnie taką ogólnopolską modlitwę, jakąś pomoc, nie? I to, że pomaga Polska tym rannym. Pamiętam, jak bardzo radośnie został przyjęty, to chyba ze 2 tygodnie było już temu, kiedy dziennikarz telewizji Republika wykazał się taką ogromną odwagą, do tych berkutowców tam podchodził i upominał ich i to było puszczane na wszystkich kanałach tam w Ukrainie i wiem, że nawet ludzie nam, przy seminarium jest parafia i jest kościół wybudowany, poświęcenie tego kościoła na wiosnę, przychodzi sporo ludzi, to ludzie wprost podchodzili do nas, dziękowali, bili brawa w kościele nam, księżom z Polski, że Polacy tak podtrzymują dążenia wolnościowe Ukraińców, że tak jesteśmy takim bratnim narodem, nam to za to dziękowali.
A czy jakieś wsparcie materialne jest potrzebne?
No nie wiem, na pewno potrzebne wsparcie i zawsze było potrzebne tym prostym, biednym ludziom na wioskach, emerytom, rencistom, bo nie wypłacają. Rząd po prostu no, okradał naród i teraz utrzymywał tych tak zwanych cietuszok, czyli kryminalistów praktycznie, których najmował, wypuścił z więzienia, płacił im po 200, po 300 grzywien, żeby uzbrajał, żeby oni rozbijali ludzi, rozbijali samochody, tam atakowali tych majdaniowców. No to wszystko szły pieniądze podatników. Drugi miesiąc nie wypłacają pensji, nie wypłacają emerytur, pensji prostym robotnikom. No także myślę, że wszelka pomoc na pewno będzie mile widziana i tylko problem jeszcze formalnego wwozu tej pomocy, bo są ogromne utrudnienia. Albo to trzeba jakoś przemycić, a jeśli oficjalnie, to musi iść przez Ministerstwo Humanitarne, jest taka w Najwyższej Radzie, w tym parlamencie jest komisja do tych spraw humanitarnych, która dopiero wszystkie dokumenty nam trzeba do tej komisji. To komisja się zbiera 2 razy w miesiącu. No i tam jest zawsze kolejka, tych przegląda te dokumenty i zatwierdza. Można to wpuścić jako pomoc humanitarną albo nie. Wiem, że są ogromne problemy z lekami. Leków nie wpuszczają. Wiele transportów z lekami już cofnęli, bo uderza w przemysł farmaceutyczny miejscowy, który jest w rękach oligarchów. Ci chcą, żeby miejscowe leki ludzie brali, kupowali. Nie? A jak dostaną darmowe, no to nie będą kupować ich leków. No i tak to wszystko jest powikłane.
Jest ksiądz teraz w Polsce i widzi ksiądz, jak tutaj w Polsce pokazywane są te wydarzenia w Ukrainie. No i tutaj pytanie o ten przekaz medialny. Czy media właściwie pokazują?
Tak, myślę, że ponieważ dwukrotnie byłem sam osobiście na tym Majdanie, jeszcze zanim tu przyjechałem, tam próbowaliśmy pomóc spowiadać ludzi. Tam jest kaplica taka międzywyznaniowa i grekokatolicy i prawosławni kijewskiego patriarchatu, bo moskiewscy oczywiście są przeciwni i nasi księża. I rzeczywiście atmosfera Majdanu myślę, że jest dosyć tak obiektywnie oddana i te komentarze. Jeszcze, że mówiąc, dopiero wczoraj tylko oglądałem wiadomości telewizji polskiej, potem telewizji Trwam. Więc rzeczywiście to cieszy, że jakoś taki i nasi dziennikarze starają się bardzo obiektywnie i bardzo tak, no, z takim nawet zaangażowaniem emocjonalnym przekazywać to, co się tam dzieje.
A jak to jest pokazywane na Ukrainie?
Też w ukraińskiej, zwłaszcza w tych kanałach, powiedzmy, nierządowych, niezależnych, pokazują od razu zainteresowanie polskich mediów, pokazują czasami polskich dziennikarzy na Majdanie. Mówią, że Polacy przyjmują tych rannych. Także z bardzo pozytywnej strony to zaangażowanie Polski, polskich mediów. Jakie relacje są? O, na przykład, jak się już te zamieszki zaczęły, to pojawiały się informacje, że polskie kanały prawie że non-stop relacjonują to, co się dzieje na Ukrainie. Także dla nich to było, ten wyraz solidarności był takim podtrzymaniem ducha.
Za chwilę ksiądz wraca na Ukrainę. Czy wybierze się ksiądz jeszcze na Majdan?
Jeśli jeszcze będzie, to tak, oczywiście. Chociaż jesteśmy 30 kilometrów od centrum Kijowa i ja byłem przed tymi zamieszkami, bo potem, jak już była blokada Kijowa, puszczali tylko ci, którzy mieli zameldowanie w Kijowie. No a ja jestem Polak, mam zameldowanie w Worzelu, więc już mnie by nie wpuścili, także już nawet nie próbowałem. Ale wcześniej tak i teraz zobaczymy, myślę, że to się... Wiem, że już blokada jest zdjęta, że już jest swoboda poruszania się, ponieważ przez tych odśrody w seminarium nie było wykładów, ponieważ nasze seminarium, oprócz kleryków diecezjalnych, których jest 17, ma jeszcze 21 kleryków z Redemptoris Mater, to jest seminarium to neokatechumenalne, i 5 kleryków z misjonarzy. I ci Redemptoris Mater jest w jednej części Kijowa, misjonarze w centrum Kijowa mają swój dom, no i oni codziennie rano dojeżdżali tylko na wykłady, po obiedzie wracali z powrotem do siebie, także już niestety odśrody nie mogli dojechać. I też profesorowie, którzy są w Kijowie czy w innym części, też nie mogli dojechać. Także już od środy nie było wykładów i myśmy już zorganizowali wykłady, telewykłady, to znaczy przez Skype. Od poniedziałku już miały być takie wykłady, gdyby ta blokada nie była zdjęta, ale słyszę, że już została zdjęta, także myślę, że od poniedziałku normalnie zaczną się wykłady. Ja w poniedziałek planuję powrót już, jeśli z mamą będzie dobrze.
Wiadomo, że te centralne wydarzenia toczą się na Majdanie w Kijowie, a jeśli chodzi o te miejscowości pod Kijowem, czy o tą wieś, czy tam życie toczy się normalnie?
Nie, tam też na przykład mam kontakt z barem, nie, bo ta nasza wspólnota Emmaus i tam dom Emmaus, więc też mi zawsze dzwonią, relacjonują. Każdą niedzielę w barze był Majdan na centralnym. To, co w Majdanie w Kijowie, to samo było w barze. Ludzie się gromadzili, wymieniali informacjami, przemawiali tam ci różni aktywiści, działacze. Wyciągnęli mera miasta, pytali się go, jakie on ma zdanie. On musiał publicznie swój pogląd wyrazić, że też popiera. Wyciągnęli, potem był taki deputowany tych regionałów, dyrektor zakładu maszyn. Też on oficjalnie wyraził, że popiera Majdan, popiera te protesty ludzi, ale potem zbierał po swoim ludzi autobus, ludzi, którzy na antymajdan, nie? I wysłał jeden autobus na ten antymajdan. Ludzie zorganizowali się nawet w tych małych wioskach, w tych małych miasteczkach, też wyjeżdżali do Kijowa tam. Na przykład wczoraj była informacja, że jednego rannego wybitym okiem, to był właśnie z baru mój znajomy, taki przewodniczący organizacji Stowarzyszenia Polaków imienia Konfederatów Barskich. Taki pan Artur Ciciurski właśnie został ranny w oko, wybili mu oko tam na tym Majdanie i go przewieźli do Polski na leczenie. Drugi znowu mój taki znajomy został strasznie pobity, zbili go na kwaśne jabłko, nieprzytomny jest do dnia dzisiejszego. Nie wiadomo, czy wyżyje. Młodzi ludzie zwłaszcza z wiosek, tych małych miasteczek, jeżdżą do Kijowa, tam też biorą udział w tych, wychodzą na barykady. Także jest to taki zryw, można powiedzieć, no, ogólnonarodowy.
No, jesteśmy pełni nadziei, że wszystko na Ukrainie zakończy się pozytywnie i aby tego rozlewu krwi było jak najmniej. Zapewniamy o naszej modlitwie i pamięci, solidarności z Ukrainą.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę.
Szczęść Boże.